bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie ksiądz Mateusz Czubak w audycji Czarno na Białym. Dzisiaj chcemy włączyć się w ten tydzień, który przeżywa Kościół i chcemy rozmawiać na temat powołania. Powołanie to może takie wielkie słowo, ale każdy z nas jest powołany. W szczególny sposób w tym tygodniu modlimy się i cały Kościół trwa na modlitwie o powołania, szczególnie te powołania do służby Bożej. Witam też bardzo serdecznie moich gości, z którymi będziemy dzisiaj rozmawiać na temat powołania. Może się przedstawcie najlepiej sami.
Siostra Maria Płatkowska ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej z Siedlec, z ulicy Ogrodowej.
Ksiądz Krzysztof Domański, obecnie ojciec duchowny alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej, także w diecezji tutaj zobowiązany do troski o powołanie, jako taki referent do spraw powołań.
To myślę, że zaczniemy od samego początku, bo dzisiaj chyba, kiedy to słowo powołanie na różne sposoby się też używa go często i w różnych kontekstach, może nie zawsze też jest ono właściwie rozumiane, pojmowane. Co to takiego jest powołanie i czy każdy ma powołanie, czy tylko niektórzy, wybrani?
Tak ogólnie patrząc, to każdy jest wezwany. Bo powołanie to inaczej wezwanie, to inaczej dar, zaproszenie. Słyszałam też takie określenie, że powołanie kryje w sobie wołanie. Wołanie Boga, zaproszenie człowieka przede wszystkim do miłości, do życia. A dzisiaj, rozważając temat powołania, to myślę, że warto też zatrzymać się przy powołaniu do życia kapłańskiego i życia konsekrowanego i w tym wymiarze, jak gdyby się
poruszać. A teraz taka też kolejna myśl mi przychodzi, czy gdy chodzi teraz właśnie o tych powołanych, czy... Bo wydaje mi się też, że to chyba inaczej przeżywa mężczyzna, inaczej młody chłopak, inaczej młoda dziewczyna. Jak może ksiądz Krzysztof, jak to przeżywa mężczyzna? To powołanie, wezwanie Boga. Jak on to rozpoznaje?
Jeżeli chodzi o rozpoznanie powołania, na pewno rzeczywiście tutaj uwzględnimy te uwarunkowania związane z odczytywaniem, kim jesteśmy, że jesteśmy dzieckiem Boga, ale także właśnie te poszczególne cechy charakteru, które są obecne w życiu każdego człowieka, także inaczej patrzy na pewne spojrzenia, wezwanie mężczyzna, inaczej kobieta. I tak, jeżeli byśmy mieli odwoływać się do takiej psychologicznej jakichś uwarunkowań, to na pewno kobiety będą odczytywały to w takiej głębi gdzieś uczuciowej, spojrzenia w serce. Natomiast mężczyzna bardziej patrzy pod kątem takiego logicznego wytłumaczenia. Powiem, że może wielu chłopców, z którymi teraz jest mi dane współpracować, bardzo pyta pod tym kątem takiej przydatności, nie? Czy będzie na przykład potrafił głosić kazania, katechizować, spowiadać, nie? Czyli najpierw patrzy tak
praktycznie.
Tak to zauważam, tak to rozpoznaję.
Siostra się zgadza z tym?
Myślę, że tak, że dużo jest w tym takiej prawdy.
A jak kobiety patrzą, jak odczytują powołanie i idą za głosem powołania?
Myślę, że kobieta z taką jej istotą, cechą kobiecości jest poświęcać się, dawać siebie, przyjmować i ofiarowywać miłość, i ona bardziej pod kątem takich właśnie relacji, jak będzie sobie radziła. Myślę właśnie, że tak.
To chyba jest też najważniejsze, jakby to pierwsze powołanie takie naturalne. Wydaje mi się, że w każdym mężczyźnie to jest to, żeby być ojcem, w każdej kobiecie, żeby być matką, żeby... Tak mi się wydaje, że to jest ten fundament i taka natura. I tu oczywiście myślę, że też i w kapłaństwie, i w małżeństwie jest to ten wymiar duchowy, ale ale cały czas obecny. Oczywiście też zapraszamy naszych radiosłuchaczy do włączenia się w dyskusję o powołaniu, bo też będziemy dzisiaj nie tylko mówić tutaj tak teoretycznie, ale będziemy też zapraszać wszystkich do modlitwy za powołanie, ale to o tym jeszcze więcej powiem w drugiej części audycji. Natomiast już teraz zapraszam wszystkich, którzy by chcieli się włączyć, dołączyć do nas. To można też i zadzwonić, i podzielić się też może jakimś swoim doświadczeniem, może jakimś też pytaniem, bo jest też okazja. Tu ksiądz Krzysztof jest no takim specjalistą, można powiedzieć, dlatego że ma doświadczenie.
No tak, duże słowa, ale chętnie spróbuję
ale
odpowiedzieć.
Myślę, że na pewno na wiele pytań też będzie można usłyszeć. Może ktoś zastanawia się nad swoim powołaniem, czy ma jakieś dylematy, problemy, rozterki. To jest dzisiaj stosowna ku temu okazja.
Powiem nawet, że to nie muszą być osoby bezpośrednio, że tak powiem, zainteresowane, bo mam świadomość, że ta audycja dociera też do ludzi dorosłych.
No właśnie, właśnie.
Także oni, znaczy dorośli, zwłaszcza rodzice czy dziadkowie, obserwując chociażby swoje dzieci czy wnuki, mogą też pytać o to powołanie, nie? I zauważać, czy to dziecko rzeczywiście nie odkrywa w sobie powołania i jak mu pomóc, czy można mu pomóc. Dlatego jeżeli takie pytania się rodzą, to prosimy tutaj zadać i spróbujemy je jakoś już konkretnie.
Bo czasami też rodzice mogą, czy dziadkowie, rodzice mogą przeszkodzić komuś w realizacji powołania, w odpowiedzi. I znamy też takie przypadki, ale zachęcam do włączenia się w dyskusję. Do nas można dzwonić, numer telefonu 25 kierunkowy do Siedlec i 644-6555. Można ewentualnie też napisać SMS-a, jak ktoś nie chce bezpośrednio rozmawiać. 509, numer 509-056-590 albo na gadu-gadu numer 308-67-01. No właśnie, co trzeba teraz zrobić, żeby to powołanie odczytać? No bo dzisiaj, może tak gdzieś przeczytałem takie zdanie, że nie tyle jest dzisiaj kryzys powołań, tak jak tutaj to media rozgłaśniają na różne sposoby, co bardziej kryzys wiary czy kryzys człowieka.
Czyli nie kryzys powołań, tylko kryzys powołanych, czyli tak jak tutaj to chyba ksiądz Dziewiecki bardzo mocno gdzieś w ostatnim czasie właśnie zauważa, że nie możemy mówić o kryzysie powołań, bo powołuje Bóg. Jakbyśmy mówili w ten sposób, to sugerowaliśmy, że
Bóg przestał milczeć albo
że ma kryzys. Nie,
że ma kryzys, że jest.
No, natomiast rzeczywiście jest całkiem inaczej, że Bóg zawsze powołuje i tak jak powołał wcześniej, tak powołuje teraz, tylko właśnie ci, który powołuje, mogą być w kryzysie.
Ktoś nas słucha, bo mamy już pierwszego SMS-a od Joanny z Siedlec. Pozdrawiamy cię serdecznie. Pisze, że powołanie to wielki dar dany od Boga. Oczywiście to wielki dar, ale też i zadanie, jak pisze Jan Paweł II. W
Dari i tajemnica jeszcze dodaje do tego.
Tak. No właśnie, ale wracamy do tego pytania, czy to jest kryzys, czyli nie ma kryzysu powołań, tylko bardziej jest kryzys po stronie powołanych, czy też to nie tyle słowo przestało, Pan Bóg przestał wzywać, tylko człowiek stał się bardziej zagłuszony.
Tak, nie umie, albo trudno mu jest odczytać słowo w kontekście wiary, bo rzeczywiście, żeby wejść w dialog z Bogiem, bo to jest chyba istota powołania, potrzebny jest ta płaszczyzna wiary, na której się spotka Bóg i człowiek, który powołuje. Bóg, który powołuje człowieka. I dlatego też taką pierwszą płaszczyzną, na którą należało było zwrócić uwagę przy odczytywaniu, to jest wiara. Nie? Jak jest ta wiara tego człowieka? Czy to jest wiara w prawdziwego Boga, w Jezusa Chrystusa, który powołuje, który jest mistrzem właśnie, tak jakbyśmy odszukiwali w Biblii różnego rodzaju takich ilustracji, nazwijmy to w ten sposób, powołań, to widzimy właśnie wołającego Jezusa, który powołuje apostołów, no ale on powołuje ich w konkretnej relacji, oni są w relacji, wiedzą, kim jest Jezus Chrystus, a właśnie współczesny człowiek nie bardzo chyba wie, kim jest Jezus Chrystus. Dlatego papież Benedykt XVI w ostatnim orędziu właśnie które jest przedstawione, przywoływane w tych dniach, mówi o tym, że pierwszym takim krokiem jest zobaczyć Jezusa. Zobaczyć Jezusa i zobaczyć Go we wspólnocie, zobaczyć Go w drugim człowieku, zobaczyć Go konkretnie właśnie poprzez świadectwo innych. Czy to będą kapłani, czy to będą rodzice, czy to będą, nie wiem, sąsiedzi, których młody chłopak spotyka na drodze i w których widzi wiarę w Jezusa Chrystusa i to, że potrzebują tego, który będzie im tą wiarę też w jakiś sposób pomagał rozpoznawać, pielęgnować, wzmacniać. Nie? Czyli myślę, że to jest pierwszy krok, zobaczyć Jezusa i stąd też dla nas ogromne zadanie, żeby samemu wzmacniać swoją wiarę. I tutaj to właśnie pierwsze może taka wskazówka wypływająca dla naszych słuchaczy, żeby przyjrzeć się swojej wierze i zobaczyć, czy ona jest wiarą świadka, wiarą tego, który będzie właśnie zachęcał do innych, aby poszukiwali Jezusa i poszli za Jezusem. Drugi krok to będzie poznać Jezusa. No i to się dokonuje na katechezie. Tu pewnie siostra więcej by mogła powiedzieć, czy jest zainteresowanie na katechezie kwestią powołania, czy są katechezy takie też w tym kierunku prowadzone.
No właśnie. Tydzień modlitwy powołania kapłańskiej do życia konsekrowanego sprzyja prowadzeniu tego typu katechez. I ja też takie katechezy prowadziłam. I owszem, zainteresowanie tematem powołania jest wśród młodzieży. Stwierdzili jednogłośnie, że Pan Jezus w XXI wieku powołuje chłopców i dziewczęta do swojej służby, ale potrafili też wymienić przeszkody, które stają na drodze, żeby zrealizować to powołanie. One będą się powtarzać, bo mówiliśmy już w trakcie tej audycji o nich, a więc to przede wszystkim jest środowisko. Często młodzież wskazuje na to, że tym faktem odkrycia swojego powołania rodzice się nie cieszą, wręcz odradzają albo nawet ośmieszają, a potem zniechęcają do realizacji powołania. No, wskazywali też taką przeszkodę, tak ją ujęli, że trudno jest im wyrzec się wszystkich przyjemności tego typu jak zabawa, alkohol, chłopcy tutaj mówili konkretnie, piwo. No jak to można zrezygnować z picia piwa?
Myślę, że tutaj należałoby może właśnie też powiedzieć o tym, że to rozumienie kapłaństwa czy życia zakonnego jest trochę takie właśnie może dziwne, nie? Że to jest jakiś nadczłowiek. Ksiądz czy siostra zakona.
A chociażby czasem z ludzi wzięty i dla ludzi ustanowiony.
Tak, i jest to grzesznik, który też się nawraca. Mm. I no właśnie takie spojrzenie na księdza czy na siostrę zakonną jako taki ideał może rzeczywiście blokować taką decyzję. Tymczasem właśnie Bóg powołuje, jak słyszymy, tych... Tutaj chciałbym przytoczyć znany nam fragment świętego Piotra czy Pawła o tym, że przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych, bo Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zastydzić mędrców, upodobał sobie w tym, co niemocne, aby mocnych poniżyć i to, co nie jest szlachetnie urodzone według ciała, według świata i wzgardzone i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić. Tak, by żadne stworzenie nie chełpiło się przed obliczem Boga. Z pierwszego listu do Koryntian.
Tak, święty Paweł napisał to wtedy, kiedy dostał trochę takiego kopniaka na Areopagu. Bo zaczął najpierw filozoficznym językiem mówić do Ateńczyków. I oni tak, kiedy im powiedział o zmartwychwstaniu, popatrzyli na niego. A, posłuchamy cię innym razem. I zaraz potem pisze ten list i właśnie zaczyna zupełnie inaczej. No, że to... Nie siłą, nie mocą naszą, nie naszą mądrością, tylko w tej mocy Chrystusa to się dokonuje. Myślę, że zrobimy na razie krótką przerwę. Posłuchamy piosenki i zachęcam też do włączenia się w tę audycję. Thank you.
czasie. Ktoś, kto bardziej by pokochał mnie, mógłbym zmienić zdanie, ale przecież nikt nie kocha bardziej niż miłości Stwórca. Gdyby ktoś zapewnił mi najwspanialszą przyszłość, piękne dni, mógłbym pójść za nim, ale przecież ktoś mi dał coś cennego, swój największy skarb. Mógłbym zmienić zdanie, ale przecież Jezus mój Zbawiciel oddał za mnie życie. Gdyby się objawił ktoś, to pociągnąłby za sobą świat, mógłbym pójść za nim, ale przecież przemijają władcy i idole, lecz Chrystus Pan jest wiecznym Bogiem. Za Jezusem, za Jezusem, za Jezusem pójdę, Jego głosu słuchać chcę. Za Jezusem, za Jezusem, On jest drogą, prawdą, życiem moim jest.
Bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Ponownie wracamy do naszej audycji Czarno na Białym. Dzisiaj rozmawiamy o powołaniu. Przy mikrofonie ksiądz Mateusz Czubak i moi goście, ksiądz Krzysztof Domański, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej i siostra Maria Słuszka z Siedlec. Może zacznę od SMS-a, którego dostaliśmy przed chwilą. Ktoś pyta, czy siostra Maria czuje się szczęśliwa w zakonie i dlaczego, jeżeli tak.
Już odpowiadam. Czuję się szczęśliwa, bo kocham i jestem kochana. A to jest największe szczęście, wiedzieć o tym.
Ja tylko potwierdzę, patrząc na siostrę Marię, że ona mówi prawdę, bo jest tutaj naprawdę szczęśliwa, uśmiechnięta.
A te oczy nie kłamią.
Tak, także trzeba jej wierzyć.
Dziękuję za potwierdzenie.
To może teraz przejdziemy do kolejnego takiego problemu, tematu. No bo jeżeli już ktoś ten głos Pana Boga rozpoznał, słyszy i jakoś nie może spać po nocach i zastanawia się rzeczywiście, czy to przypadkiem nie ja jestem tym Samuelem, czy Piotrem, czy jeszcze kimś, czy tą Magdaleną, Marią, którą tam Jezus woła i dobija się do jej serca i duszy. No to pytanie jest, czy każdy, kto zapuka, właśnie co taki człowiek ma zrobić, jak odpowiedzieć na ten głos, gdzie ma się zgłosić i kogo ma się poradzić, czy to przypadkiem nie jest jego jakiś tam wymysł, czy to mu się nie przyśniło, czy to rzeczywiście Bóg go powołuje.
Mogę powiedzieć w ten sposób, że no Kościół wypracował już od wieków taki pewien schemat, który proponujemy już teraz. Przede wszystkim, jeżeli ktoś odczuwa w sobie powołanie, to takie może słowo znowu bardzo takie wzniosłe, odczuwać powołanie, ja powiem tak może prościej. Ktoś ma w sobie chęć. Chęć właśnie tej drogi bycia księdzem, tak prosto mówię, czy siostrą zakonną upraszczając, to jest pierwszy sygnał. Taka chęć, bo mamy różne chęci. Ktoś ma chęć być lekarzem, ktoś ma chęć być nauczycielem, a ktoś ma w klasie jest 30 osób i tylko jedna osoba ma chęć pójść do seminarium albo do zakonu. To jest pierwszy taki sygnał. I dalej rozpoznajemy te sygnały. Jeżeli ta chęć jest właśnie taka trwała, ona się coraz bardziej...
Nie daje spać po nocach.
Nie daje spać po nocach. Ktoś bardzo często odrzuca, walczy z tą chęcią. Ona wraz jest, można powiedzieć, w taki sposób natrętna. No i takim drugim krokiem to jest oczywiście rozpoznawanie na płaszczyźnie wiary, czyli wchodzimy tutaj już w ducha modlitwy, a zwłaszcza w Słowo Boże. Słowo Boże będzie tutaj dla nas takim wyznacznikiem. Jeżeli ktoś czyta Słowo Boże, to ono na pewno mu odpowie na to pytanie, jaka jest jego droga. Czyta właśnie z taką otwartością, bez też zastrzeżeń i blokady na to słowo, bo też tak możemy czytać, że chcemy czytać tylko tak, jak nam się podoba. Czyli to czytanie Słowa Bożego, ale to też może być takie bardzo tutaj subiektywne. Ktoś może nie potrafić, zwłaszcza młody człowiek, współczesny człowiek nie potrafi do końca jakoś wejść głębiej, dlatego trzeba szukać pomocy. I pierwszą taką pomocą bardzo często jest spowiednik. Spowiednik, który jeszcze w takim
w pierwszej fazie,
tajemniczej fazie, nikt nie musi wiedzieć, to jest, bo często takie osoby no, bardzo boją się jakoś to odważnie o tym mówić, skrywają taką decyzję, a spowiednik może to uczynić bardzo właśnie skrycie, z pewną odpowiedzialnością. Jeżeli spowiednik nam tutaj rzeczywiście pozwala rozpoznawać, to kolejnym krokiem jest no, już wyjście troszeczkę na zewnątrz, z ukrycia. I na przykład powiedzenie o tym księdzu, katechecie, czy też siostrze na katechezie, czy nawet w ogóle świeckiemu katechezie. Później wchodzimy też w wspólnotę kapłańską. Tutaj mam na myśli księdza proboszcza, czy wikariuszy posługujących, bo musimy pamiętać, że powołanie nie jest rzeczą prywatną. To jest coś...
Dar dla Kościoła.
Tak, jest charyzmat dla wspólnoty.
Właśnie przerwę jeszcze, bo tu mamy kolejnego SMS-a. Ktoś takie pytanie też stawia, stwierdzenie właściwie. Nie można być szczęśliwa, w nawiązaniu tutaj do siostry Marii, że czuję się szczęśliwa, bo kocha. I ktoś chyba tak w tym kontekście pisze, że nie można być szczęśliwym w samotności. czy to rzeczywiście, czy to powołanie jest do samotności, czy powołanie w zakonie, czy powołanie kapłańskie jest powołaniem do samotności.
Samotność jest jak gdyby wpisana też w życie człowieka, także powołanego, i wielką taką umiejętnością jest móc zagospodarować samotność, którą się przeżywa, ofiarując ją Bogu i jednocześnie czyniąc ją przestrzenią takiego spotkania z Bogiem.
Dokładnie, bo pierwsze błogosławieństwo, jak otworzymy, ja też jeszcze dopowiem jedno zdanie, że jak otworzymy pierwszy rozdział Biblii, czyli tej Księgi Życia, z której czerpiemy pokarm, żyjemy tym słowem, to zaraz zobaczymy, że pierwsze błogosławieństwo, które Bóg wypowiada do człowieka, to mówi, że nie jest dobrze, aby Adam był sam dla siebie i tak dalej. Ten cały nasz program Chrzest w Życiu i Misji Kościoła, myślę, że tu też niektórzy znają, większość może, to szybko się orientują, że to jest jakby pierwsze błogosławieństwo i nikt z nas tak naprawdę nie ma, w ogóle nie ma takiego powołania do samotności, bo nawet ktoś jak w zakonie kontemplacyjnym jest i tylko wydaje się nic nie robi, tylko się modli i rozmawia z Bogiem i nie wychodzi poza pewną przestrzeń, poza pewne mury, to on zawsze jest w relacji do Boga, ale też z Kościołem, bo to nie jest tak, że tylko jesteśmy duchem jakimś bezcielesnym, ale też mamy konkretne ciało, potrzebujemy też bliskości drugiego człowieka. I oczywiście ona nie zawsze ma ten wymiar taki fizyczny, jak w małżeństwie, i gdzie jest to fizyczne rodzenie dzieci, ale zawsze ma ten wymiar duchowy. I kobieta, myślę, że się realizuje zawsze jako też matka. Ja taka mi się tylko jeszcze przypomina sytuacja na jednej, taka dramatyczna, ale to ja dopiero zrozumiałem, co to znaczy, jak siostra zakonna staje się matką. Też to tak na marginesie zupełnie, bo byłem kiedyś na takim spotkaniu z nauczycielami, no i taką najbardziej ekstremalną też sytuację opowiadali ci nauczyciele, że zdarzyła się taka sytuacja, że rodzice zaadoptowali dziecko i potem, nie wiem, coś im się stało, gdzieś tam w głowie im się poprzestawiało, że po jakimś czasie znudziło im się to. Stwierdzili, że to dla nich za ciężkie, za trudne, i tak mówią do tych dzieci, to małe dzieci, nie będzie, nie mówcie już do nas, nie mów, tam była konkretnie córka, tam ona chyba do gimnazjum chodziła, bo w gimnazjum jest taki trudny czas, i zaczęła się tam buntować, więc oni się zaczęli, ci rodzice nie radzili sobie, no i mówią jej, nie, my tak naprawdę nie jesteśmy twoimi rodzicami, nie mów tak do nas, nie. I to cud, że to dziecko się nie załamało, i właśnie tam była siostra zakonna katechetką w tej szkole, i to dziecko przychodzi do tej siostry takie zapłakane i mówi, niech mi siostra jeszcze raz weźmie do swojego serca i zrodzi na nowo. I taką miała dzięki, i potem opowiadała, że dzięki tej siostrze też to przeżyła, że nie powiesiła się, nie popełniła samobójstwa, nie? To taki najbardziej ekstremalny przykład, jaki mi się gdzieś teraz przypomniał, bo też ciarki nas przechodziły, jak słuchaliśmy tego świadectwa. Ale jeszcze mamy coś chyba jakiegoś SMS-a, tak? Nie warto Bóg tylko... Aha, tu ktoś ten stwierdza, że nie warto Bogu zaufać, bo Bóg tylko rani. Ja to tak to odczytuję. Ale warto Bogu zaufać, bo nawet jak zrani, to uleczy. To tak u Ozeasza jest napisane. Ja wierzę, że to jest prawda.
No to tajemnica Paschy Jezusa Chrystusa odpowiada całkowicie na to.
No dokładnie. Ale wracamy do tematu powołania. Czyli mówiliśmy, że już ten pierwszy etap,
tak,
do księży, a jest też taka instytucja jak seminarium, czy też dom formacji w zakonie. I
tak,
taki człowiek zapuka już do tego domu formacji i co? I to już od razu zostanie...
Wyświęcony, tak?
Czy może nie, czy przyjęty, może
przyjęty.
Tak.
Przyjęty serdecznie, na pewno.
Na pewno, tak. Zawsze przyjmujemy serdecznie wszystkich, nawet tych, którzy tylko chcą nas odwiedzić. Bardzo serdecznie zapraszamy, żeby poznać to miejsce, bo zanim się nawet przyjdzie już tak, można powiedzieć, na poważnie, to jest też możliwość poznania tego miejsca wcześniej, chociażby coraz częściej domy właśnie zakonne, czy nasze seminarium organizuje rekolekcje, czy takie dni otwarte, gdzie możemy przyjść, zobaczyć. Ale kiedy wchodzimy, też będzie pewien taka procedura przyjęcia, nie po to, żeby utrudnić, ale po to, żeby ułatwić właśnie tym osobom, które jeszcze wahają się, pytają. Zresztą cały okres tej formacji jest tym czasem rozpoznawania, dlatego tutaj pragnę też uspokoić i też usprawiedliwić pewne osoby, które wstępując do seminarium, nie od razu, nie wszyscy zostają księżmi, czy wstępując do zgromadzenia przyjmują śluby wieczyste i zostają w zgromadzeniu, tylko bo nawet po 6 latach się może zdarzyć, ktoś rozpoznaje, że nie, że to nie jest ta droga i wraca do swojego rodzinnego domu i podejmuje inną drogę powołania małżeńskiego, inny zawód, do którego tam się musi też pewnie jakoś przygotować. I tu nie ma się czemu dziwić i nie daj Boże też taką osobę w jakiś sposób piętnować, a to były ksiądz albo były seminarzysta i tak dalej, bo to też wiem, że tutaj wracając jeszcze do tego, co siostra mówiła, jako taka przeszkoda w podjęciu tego kroku pójścia za Chrystusem się pojawia, że jak mi się nie uda, to co, nie? To będą się śmiali ze mnie, to będą mnie wytykać palcami. No, to jest rzeczywiście gdzieś tam jakieś doświadczenie, może i było obecne, i jest obecne, ale wypływające z niezrozumienia, że ta osoba ma prawo do tego, żeby rozeznać i podjąć inną decyzję. Ale seminarium no, jest po to, żeby tutaj pomóc, ten dom formacyjny też zakonny jest po to i dokonuje się to na podstawie no, pewnych takich, jak już powiedziałem, procedur. Najpierw, nie wiem, czy tu ksiądz Mateusz życzy sobie całą procedurę, mam opisać, jak to wygląda.
No, myślę, że najważniejsze rzeczy, możemy ewentualnie, jakby ktoś był zainteresowany, to też może się zawsze zgłosić do księdza Krzysztofa.
Zapraszam bardzo serdecznie na naszą stronę.
W każdym razie nie jest to takie straszne.
Nie.
A jaka jest różnica między formacją na przykład diecezjalną a zakonną? Bo mamy też no, i seminaria diecezjalne i zakonne. I czym się różni właściwie to? Jaka jest istotna różnica między życiem księdza diecezjalnego a zakonnika? Czy...
Taka podstawowa różnica to jest kwestia no, pracy. Charyzmatu, który później się będzie dokonywał, że może nawet to nie jest podstawowe. Pierwsza to jest to, że życie we wspólnocie. Ksiądz diecezjalny.
Tak, ksiądz... Też o tym pomyślałam, że to przede wszystkim, że kapłan diecezjalny to może właśnie
kapłan diecezjalny wspólnotą, bo to też, żeby nie zrozumie, że kapłan diecezjalny taki samotnik, niektórzy mówią, powiem brzydko, prywaciarz, nie? Że dla samotnie żyje. Jego wspólnotą jest parafia. Taka, natomiast jako ksiądz może w tej parafii być sam, nie? Rzeczywiście.
I też czasami no, angażuje się w życie jeszcze szczegółowe wspólnot. Są u nas też coraz więcej teraz. Mamy na przykład no, czy różne typy też, na przykład mamy jeszcze misjonarzy, mamy powiedzmy no, też i czy w różnych ruchach też kapłani są zaangażowani, czy w różnych...
No, ale to może już takie będzie uszczegółowienie, ale jeszcze żeby tak nie zatrzeć tej różnicy, nie, że kapłan diecezjalny pracuje we wspólnocie parafialnej. To jest jego podstawa, baza. A później rzeczywiście może też włączyć się w pracę misyjną, taką ad gentes, czyli wyjeżdżać tam, gdzie Chrystus jeszcze jest
też
nieznany.
Mamy z naszej diecezji tam.
Tak, jest. Czy właśnie jakieś ruchy, czy duszpasterstwa specjalistyczne, osób niepełnosprawnych, młodzieży, no, motocyklistów ostatnio takie mocne duszpasterstwo się rozwija. No, natomiast właśnie ksiądz, który decyduje się na wejście do wspólnoty zakonnej, żyje przede wszystkim we wspólnocie zakonnej. To jest jego taka podstawowa wspólnota, w której później razem z tą wspólnotą realizuje swoje też charyzmat szczegółowy. No i tutaj te zakony mają jeszcze bardziej uszczegółowione charyzmaty, na przykład niektóre pracują właśnie z dziećmi, niektóre opiekują się chorymi, niektóre właśnie wprost mają tylko jako zadanie wyjazd na misję i tam głoszenie właśnie Chrystusa. No, siostra by mogła to powiedzieć na przykład o zgromadzeniach zakonnych, czym się zajmują.
Ksiądz już wiele wymienił tutaj tej działalności.
Ogólnie tak bardzo.
Tak, ale no właśnie tak, poświęcają swoją działalność, swoje życie konkretnym osobom i zadaniom, opiekując się, tak jak tutaj już było mówione, chorymi, prowadząc szkolnictwo, ubogimi.
A siostra reklamuje swoje zgromadzenie.
O, moje
Kościół
zgromadzenie.
Jest tak bogaty, że dla każdego coś się znajdzie.
Tak.
I też u was są i lekarze i w waszym zgromadzeniu, i nauczyciele, i katecheci, i różne charyzmaty mogą się ujawniać. Jeszcze mamy tutaj dwa SMS-y, pozdrowienia od Karola dla nas wszystkich. I my też cię pozdrawiamy, Karolu. I też od Hani takie zdanie chyba do tego poprzedniego SMS-a, że warto Bogu zaufać w każdej dziedzinie naszego życia. On zna nas najlepiej i wie, co dla nas dobre. Oczywiście. Tylko najpierw trzeba w to uwierzyć i trzeba to przyjąć i trzeba tego doświadczyć. Ktoś, kto jest gdzieś dotknięty i stracił zaufanie, można powiedzieć, na skutek jakichś bolesnych przeżyć, to musi czasem przejść pewną drogę, żeby do tego się przekonać. Ale to jest możliwe. Tylko najgorsze, jak człowiek zostaje sam, nie? To tak jak, trochę tak jak Judasz został sam ze swoim bólem i wtedy jest ciężko. Mhm. Ale wracamy do jeszcze tutaj do tematu. Ja taka mi myśl przychodzi też, bo może warto też, bo na pewno nas słuchają też i ludzie, i którzy mają dzieci czy wnuki. Co mogą zrobić? Mamy teraz ten tydzień też powołań. Modlimy się w całym Kościele o powołania, o to, żeby nawet nie tyle, żeby Pan Bóg, bo Pan Bóg, tak jak chyba Jan Bosko mówił, że właściwie każdemu daje powołanie, każdy człowiek jest powołany, tylko nie każdy jest w stanie to powołanie odczytać. I tak naprawdę modlimy się o to, żeby Pan Bóg otwierał nasze uszy, serca, żeby dał nam mądrość swojego ducha, żebyśmy mogli to powołanie odczytywać. I co byście poradzili takim właśnie osobom, czy nawet rodzicom, czy dziadkom, czy co robić, żeby po pierwsze, żeby nie przeszkodzić, a po drugie, żeby pomóc konkretnie?
No to bardzo ogólnie powiem to, co już mówiłem na początku. Musimy być ludźmi wiary, wierzyć, że rzeczywiście Jezus Chrystus jest naszym Panem i przez to no, ci, którzy będą na to patrzeć, powiem, że też będą czuli się potrzebni, nie? Bo jeżeli kościoły stają się coraz bardziej puste, to znaczy, że słabnie w nas ten duch wiary, no to taki młody człowiek musi się zapytać, no po co, jak nie ma za kogo. Nie?
No tak, tak.
To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to, znowu tak bardzo ogólnie, to należałoby może tego zacząć, już taki może powód bardzo antropologiczny, zwłaszcza do rodziców, trzeba nam mieć dzieci, bo jak to określiła komisja przy Episkopacie Polski do spraw powołań, jednym z takich powodów, gdzie, że jest mniej powołań, mniej osób odpowiada na powołanie, jest to, że jest ten niż demograficzny i może nawet nie tyle co niż, co jest taka struktura, model rodziny 2+1. Rodzice plus jedno dziecko albo rodzice plus dwoje dzieci i wtedy rzeczywiście pojawia się taka sytuacja no, strachu tych rodziców o to, że co z nimi będzie, skoro moje jedyne dziecko pójdzie do zgromadzenia. Chociaż wiemy o tym, że to znowu to jest taki powód troszeczkę bardzo wyolbrzymiony, bo na pewno zgromadzenia troszczą się o swoich rodziców, też siostry wiem, że nawet te zakony klauzulowe nie pozostawiają takich rodziców bez opieki, jeżeli jest taka sytuacja. No ale nie ukrywając, jest ten problem, że jest po prostu za mało dzieci w rodzinach i stąd też takie...
A czy może się spotkaliście też w jakichś waszych, macie jakieś takie doświadczenia, że na przykład no wyraźnie rodzice byli niezadowoleni, czy okazywali nawet swoje niezadowolenie, czy jakąś taką niechęć wobec, czy to wobec seminarium, czy wobec tutaj waszych też domów, formacji, że no, że po prostu nie akceptowali tej decyzji swojego syna czy córki, że chcą się poświęcić na służbę Panu.
To moje współsiostry przeżywały tego typu sytuacje, kiedy rodzice no, okazywali niezadowolenie, czy nawet urywali kontakty ze swoją córką. Ale chcę powiedzieć, że potem, po kilku latach, czy nawet w krótkim czasie, kiedy odwiedzali swoje dziecko, ich spojrzenie przemieniało się. I to po prostu jest no, takie widoczne.
Że też Pan Bóg przemieniał ich serca.
Działa, że Pan Bóg przemieniał ich serca, że oni widzieli, że ta córka jest szczęśliwa i oni stawali też się szczęśliwi, widząc jej szczęście.
Mhm. Dobrze by było, że może ktoś z naszych słuchaczy mógłby się podzielić takim doświadczeniem.
Zrobimy jeszcze przerwę, posłuchamy piosenki, a ja zachęcam. Może też ktoś ma takie doświadczenie, czy z własnego, czy z jakiegoś takiego dalszego sąsiedztwa, czy może się spotkał w czymś takim, że różnie to bywa, jak ktoś idzie do seminarium czy do zakonu i różna reakcja jest ze strony otoczenia, rodziców, bliskich.
I czym to się kończy?
Różnie to się kończy, ale można do nas zadzwonić pod numer 25644-6555, ewentualnie napisać jeszcze SMS-a 509-056-590 albo na gadu 308-6701. A my teraz posłuchamy piosenki.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
W życiu dróg wiele jest, którą wybrać, jak iść, nie wiemy. Każdej z nich inny cel, inna trudność i sens, czy dojdziemy? A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz, dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz, czy ci wystarczy sił. Potykasz się, potem wstajesz lub nie, zależy. Na rozstajach tych dróg może spotkać cię wróg, co nie wierzy. A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz, dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz, czy ci wystarczy sił na wędrowanie. Na wędrowanie. Mówię tobie, wiary miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł, dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca. Chciałbym mapę i czas w przybliżeniu choć raz mieć podany. Tymczasem drogi tej znów niczym ostatni bój pobute dany. Boże, ciężka ta droga, czemu siły nie dodasz, nie prowadzisz? Daj mi wiarę i siłę, popatrz, znowu zbłądziłem, cóż poradzić? A ty map nie rozdajesz, ty map nie rozdajesz, nie wiem, dokąd iść. A ty czasu nie mierzysz, ty czasu nie mierzysz, nie wiem, czy mi wystarczy sił na wędrowanie. Na wędrowanie. Mówię tobie, wiary miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł, dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca. Żebyś doszedł, dokąd chcesz. Twych marzenia staną się Twoją nocą, Twoim dniem, głosem serca w życiu kieruj się.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Halo? Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Beata. Chciałabym, bo pewnie młodzi słuchają tej audycji, tak krótko włączyć się, żeby nie zabierać za dużo czasu. Jeśli można, na chwilę wrócę do wczorajszej wieczornej audycji, bo ksiądz biskup rozmawiał o wierzmowaniu i z wierzmowanymi. I też jest taki problem, że przyjmują ten sakrament i potem jakby zapomnieli. Ale ja często obserwowałam tę młodzież w kościele w czasie bierzmowania i zauważyłam, że wielu z nich po pierwsze pięknie wygląda, po drugie umie się modlić, umie śpiewać, po trzecie są przejęci, skupieni na tym, co się dzieje. Tylko że jak wychodzą potem z kościoła w ten świat, to może oni sobie nawet na mszy świętej myślą i marzą, że już teraz to będzie tak pięknie i tacy będziemy mocni. Ale codzienność bywa trochę szara i trudna i rezygnują czasami z marzeń, bo brakuje im wytrwałości. Tak jak to ziarno, które pada na nieurodzajną glebę. Ale czymś pięknym jest to, że chciałbym im to powiedzieć. I tym od bierzmowania, i tym, którzy myślą sobie tak o powołaniu do kapłaństwa albo do zakonu, czy coś w tym rodzaju, że to etap. To tylko trzeba przejść, przemodlić, przeczekać i nie rezygnować, dlatego że im bardziej człowiek kocha, tym bardziej potrafi rozmawiać z Panem Bogiem i więcej usłyszy, i więcej zobaczy, i będzie mądrzejszy. Właśnie tak, że Pan Bóg wybiera to, co głupie w oczach świata, ale taki człowiek szukający, pytający, kochający Pana Boga, Kościół, ludzi, właśnie myślę, że potrafi zobaczyć piękno wiary, moc, i to wszystko, i tę taką nadzieję, która wcześniej czy później zwycięży, bo ten człowiek, jak się rozejrzy, to będzie wiedział, że cierpienia na niego przyjdą. I wcale nie ominą go różne trudne sytuacje, ale jak tak się wgłębi, to dojdzie do wniosku, że on ma więcej siły na to wszystko.
To dokładnie.
Już wielka nadzieja w tym. A poza tym środowisko będzie obserwować, co z tym powołaniem, prawda? No musi to przetrzymać i musi... Powinien, albo niech próbuje, niech się uczy, pokazać piękno wiary. To jeszcze nawróci przy okazji innych, a sam się umocni, bo będzie musiał odpowiedzieć na różne pytania, i głupie, i mądre. Ale im bardziej właśnie, powtarzam się, im bardziej będzie kochał Pana Boga, Kościół, bliźniego, tym piękniej odpowie. A świat potrzebuje pięknych odpowiedzi.
Dziękujemy
tak
bardzo.
Na wczoraj i na dziś.
I pozdrawiamy panią Beatę. Szczęść Boże. Tutaj ja tak jednym zdaniem tylko skomentuję to właśnie, że to jest istotne, co pani powiedziała, że każde powołanie przechodzi przez krzyż, ale tym, co nadaje sens naszemu życiu i naszemu chrześcijaństwu, naszej realizacji powołania, to jest miłość. No bo bez tej miłości to rzeczywiście krzyż jest szaleństwem i czymś no, wręcz odpychającym. Natomiast dzięki temu, że Jezus ten krzyż przyjął z miłością i pokazał, że Bóg go na krzyżu nie opuścił, to cokolwiek nas w życiu spotyka, prowadzi do zwycięstwa, do zmartwychwstania, i jeżeli mamy wiarę i otwieramy się na działanie Boga, na Jego Ducha. I to jest istotne, to w każdym powołaniu. Natomiast ja myślę, że to, co jest jeszcze takie ważne też w tym odkrywaniu powołania i w tej gotowości, żeby pójść za Jezusem, to jest bezinteresowność. To jest to, co jakby daje taką wolność też, bo jak człowiek ma pewien interes i chce coś skorzystać, to tak jak nawet też apostołowie widzimy, kiedy czytamy Ewangelię, to też widzimy, że oni też na początku mieli różne intencje I to jest też chyba czas seminarium, to jest taki czas oczyszczenia intencji. W ogóle formacja to jest tak naprawdę, no chyba też na tym to polega, żeby oczyścić intencje, żeby człowiek tak naprawdę zobaczył, że wiara zaczyna się tam, gdzie on traci wiarę w siebie, że miłość zaczyna się tam, gdzie on no, widzi, że sam nie potrafi kochać tych, że nie potrafi przyjąć krzyża, że nie potrafi no, poradzić sobie też z wieloma grzechami, słabościami, bo to no, w ciszy, kiedy formacja to jest też pewna sfera ciszy i tutaj myślę, że też kryzys tego dzisiejszego człowieka polega na tym, że jest zagłuszony, że ma tam słuchawki na uszach, że ma telefon komórkowy w jednym ręku, w drugim
drugi,
tak, i jeszcze gdzieś tam chce przejść szybko, łatwo i przyjemnie przez życie, natomiast Pan Bóg też mówi w ciszy. I jak nie ma tej ciszy, no to trudno chyba usłyszeć też go, nie? I to od tego trzeba by zacząć, tak mi się wydaje. Gdybyśmy mieli tak podsumować, od czego by zacząć to rozpoznawanie powołania, to wydaje mi się, że pierwszą taką cechą jest wejście w przestrzeń ciszy. Potem drugim takim krokiem, żeby w tej ciszy też nie zostać samemu, tylko zacząć słuchać nie siebie, też, ale słowa. I potem jakby trzeci element dopiero to jest jakby wyjście z tej, można powiedzieć, z tej przestrzeni, kiedy Bóg do nas mówi bezpośrednio i szukanie też odpowiedzi w Kościele, we wspólnocie, jakby wejście w te, też w realia wspólnoty i dlatego też myślę, że najwięcej powołań, nawet jak tak gdzieś czytałem w tych statystykach, to rodzi się we wspólnotach konkretnych, czy to wśród ministrantów, czy w ruchu Światło Życie, czy jeszcze w jakimś innym ruchu, czy no w tych ruchach odnowy Kościoła, tak mówiąc ogólnie, żeby już nie wymieniać wszystkich. Zgadza się?
Tak.
No chyba też tak właśnie.
Przede wszystkim właśnie, no są to jest też dla nas zadanie, żeby zauważyć, że to wspólnota. Tutaj w nawiązaniu do właśnie tego orędzia ostatniego, sięgnąłem wcześniej do orędzia Jana Pawła II, który zachęca do tego, abyśmy byli żywą wspólnotą, bo jeżeli ta wspólnota będzie martwa, to będzie tak jak rodzina, która zamknęła się na dar macierzyństwa. Gdzie jest rodzina? A w rodzinie jest miłość, jedność i przede wszystkim właśnie to, co jest też wyznacznikiem tej formacji, żyć nie dla siebie, do tego też próbujemy jakoś w seminarium ukazywać, do tego przygotowywać, żeby kleryk czy właśnie tam kandydat do święceń umiał nie tylko haśle, ale przede wszystkim właśnie w postawie pokazać, co to znaczy, jak on to rozumie, żyć nie dla siebie.
Bo w naszym seminarium jakby są takie dwa etapy, można powiedzieć, takie duże, dwie takie, no, nawet dwa oddzielne domy mamy, nie? I teraz jak to, jaka jest idea tego, żeby, bo pierwszy jest jakby tam, ten pierwszy etap jest, można powiedzieć, skoncentrowany tak od strony naukowej, no, na poznaniu w tym, na filozofii, nie? A drugi, te pierwsze dwa lata to jest filozofia, kolejny etap to jest teologia, ale też to nie tylko nauka, formacja to nie tylko nauka, nie tylko zdobywanie wiedzy, ale też kształtowanie ducha. I jak to, może też warto powiedzieć, bo jakby ktoś też myślał, żeby wstąpić do seminarium, żeby też mniej więcej też wiedział, jak, co go czeka.
To, co powiedziałeś, jest jak najbardziej prawdą, z tym, że tutaj jeszcze myślę, że takim głównym powodem takiego rozdzielenia jest przede wszystkim ten pierwszy. To, co mówi też różne dokumenty o formacji kapłańskiej, że ta formacja dokonuje się na właśnie takim etapie formacji ludzkiej, formacji naukowej, formacji jeszcze wcześniej duchowej i formacji duszpasterskiej. I to rozdzielenie na ten rok, taki pierwszy i drugi, zmierza do tego, żeby tutaj ta formacja ludzka rzeczywiście
dojrzała.
Ja tutaj chociażby tylko zacytuję takie przymioty, które powinny się tutaj ujawnić
u kandydata.
Tak, jak umiłowanie prawdy, prawość i rzetelność, szacunek wobec każdej osoby, wierność danemu słowu, takie konsekwentne postępowanie, zrównoważenie sądu i takiego też postępowania, ale także uprzejmość, gościnność, roztropność, szlachetność w słowach i w intencjach, co wcale nie jest współczesnego człowieka, zwłaszcza młodego, takie jasne. Te słownictwo czasami naprawdę wymaga już tutaj uczenia się dyskrecji, wielkoduszności, gotowości do służby, co już powiedziałem, co będzie takim też później zwieńczeniem tej całej formacji. także zdolność do zrozumienia innych, zdolność do przebaczania. I to się oczywiście dokonuje tutaj na wszystkich etapach, ale te pierwsze dwa lata są szczególnie na to zwrócone, żeby pomóc tym chłopakom akurat u nas tutaj w seminarium w takiej mniejszej grupie, żeby no, też ta bliskość moderatorów była, no, ta dostępność, może nie bliskość, tylko dostępność moderatorów była większa. Wiadomo, że jak jest większa grupa, no to, to jest ta dostępność troszeczkę mniejsza rozpoznania takiej osoby. Także to chyba w ten sposób należało
tak
też zauważyć.
Zapominamy, że jest z nami też siostra, więc ja jak w zakonie u was wygląda ta formacja? Czy też jest podobny, można powiedzieć, kształt ma ta formacja tak, ludzka i tak, dalej?
Słuchałam, jak jest w seminarium i myślą przebiegałam, jak jest w moim zgromadzeniu. Więc też jest formacja ludzka, jest przygotowanie potem do życia zakonnego, do życia modlitwy, jak również zwrócenie uwagi na zapoznanie się z charyzmatem zgromadzenia, historią zgromadzenia. Troszeczkę jak gdyby tutaj jest taka pewna odrębność, ale dużo też jest wspólnych takich cech. Co najbardziej jest takie istotne, to co ojciec też wspominał odnośnie formacji ludzkiej. Dużo osób potrzebuje jednak takiego wprowadzenia w życie zakonne, ale właśnie przede wszystkim z uwzględnieniem takich cech bardzo ludzkich, typu komunikacja, zrozumienie.
Dar z siebie, tak, gotowość do tracenia siebie. I powoli nasz czas kończy się. Jeżeli jeszcze ktoś by chciał coś zapytać, czy siostrę, czy no właśnie może jakaś dziewczyna się zastanawia, czy ktoś tam z rodziców ma jakieś pytania, czy odnośnie życia zakonnego, czy kapłańskiego, czy też jak pomóc może w konkretnej sytuacji, może są jakieś konkretne pytania, bo my tutaj tak trochę ogólnie mówimy na temat powołania, rozpoznawania go i tych pewnych kryteriów też potem formacji do życia zakonnego, czy do kapłaństwa. Więc jakby ktoś jeszcze chciał zapytać, to jest jeszcze ostatnia szansa. Ja przypomnę, że można do nas zadzwonić. Numer 25 kierunkowy do Siedlec 644-6555. Napisać też na gadu 308-6701 albo wysłać SMS-a numer 509-056-590. Jeszcze zrobimy jeden przerywnik muzyczny. Telefon, tak?
Chwila. Jestem mamą trójki dzieci. Dwóch synów mam i córkę. I zawsze się modliłam i w ogóle to było takim moim pragnieniem. Modliliśmy się z mężem, że nasze dziecko poszło czy do zakonu, czy na księdza. Mm-hmm. Jednak jak widać na razie to nie, bo najstarszy syn się ożenił już 2 lata. córka ma 25, ale mówi, że odkryła powołanie do małżeństwa. Ma poznała nawet chłopca. No i najmłodszy syn ma 20 lat i też już studiuje. Poszedł ta studia po maturze do Lublina na UMCS, także nie do seminarium. I tak myślę, że jednak chyba sama modlitwa to nie wystarczy, no bo i pragnienie rodziców, tylko chyba musi być to zaproszenie od Boga. Bo nawet chociaż chłopcy byli ministrantami, to taki animator mojego najstarszego syna poszedł do seminarium, ale jednak rodzice byli bardzo przeciwni. Nawet kiedyś rozmawiałam z tym ojcem, mówię, gratuluję, że syn poszedł do seminarium. On nawet jak był lektorem, to tak ładnie czytał, że mówię, patrząc w kościele, to słuchając, uważałam, że pewnie nawet pójdzie na księdza. No ale rodzice, ojciec był oburzony, mówi, że my mieliśmy inne plany. No i okazało się, że tak byli przeciwni temu, że na trzecim roku w seminarium syn zrezygnował. A mówię, to ja chyba jednak jest tak, że jak rodzice bardzo pragną, żeby syn czy córka byli, no, poświęcili się na służbę Bogu, to jednak chyba nie jest. A jak rodzice nie chcą, to Pan Bóg powołuje. No nie wiem, to tak do końca trudno mi powiedzieć. Takie pytanie mam. Jak to jest?
No dziękuję za tą cenną tutaj dla nas też uwagę, wskazówkę, która będzie no, wiązała się przede wszystkim rzeczywiście z pamięcią, że to Bóg powołuje, że rzeczywiście człowiek powinien przyjąć to jego wolę w takiej pokorze i to nie my mamy taki bezpośredni wpływ na to, kogo Bóg wybrał, kogo powołał, ale to wiąże się właśnie z tą perspektywą wiary przede wszystkim. Jeżeli człowiek jest głęboko wierzący, to każda decyzja, którą rozpozna jako decyzję Pana Boga, będzie dla niego też decyzją radosną.
Jest takie obiegowe powiedzenie, że powołanie można wymodlić, że można wyprosić u Pana Boga powołanie. I ja myślę, że można je, tylko nie zawsze tak, jak my byśmy chcieli. To znaczy, tak. Jeżeli nawet i dobrze, że prosimy o takie czy inne powołanie i to jest jak najbardziej modlitwa prawdziwa i potrzebna, tylko że często może tak być, że Pan Bóg na przykład no w drugim pokoleniu da wysłuchać tę modlitwę, że na przykład pani tutaj konkretnie może we wnukach się doczekać dopiero. I to są przedziwne historie. Ja znam na przykład no, takie sytuacje, że właśnie kiedyś rozmawiałem z jednym człowiekiem, on mówił, że no, wahał się, czy pójść do seminarium i tak dalej, miał też taki ten, ale w końcu się gdzieś tam nie odważył. No i jego syn poszedł. A mówi, że on miał też gdzieś takie myśli, to za nim chodziło, ale się nie odważył. No bo potem jeszcze gdzieś tam poznał też i dziewczynę i to się wszystko inaczej potoczyło. Ale właśnie mówi mi, że to niesamowite, że Pan Bóg, kiedy daje obietnicę, to się ona spełnia. Tylko, że oczywiście no nie tak, jakbyśmy chcieli. Tutaj jeszcze mam na gadu. Ktoś właśnie tutaj jeszcze prosi, żeby siostra podzieliła się świadectwem swojego powołania. Jak siostra to odkryła?
Nie wiem, czy pani jeszcze tu z nami nas słyszy na antenie, czy już się rozłączyła.
Aha, już po antenę.
Dziękujemy za ten telefon. Mhm.
Moje powołanie to jest wielką tajemnicą przede wszystkim dla mnie samej. Zakochałam się w Panu Jezusie i to już trwa wiele lat.
No właśnie, się tak tutaj rozmawialiśmy też w przerwie, że ja taki trochę, no można powiedzieć, zbieg okoliczności, chociaż nie ma zbiegów okoliczności, bo się właśnie to tak mi się zgadali, że siostra mnie katechezy uczyła. Ja byłem wtedy w 5. klasie szkoły podstawowej i tak przez mgłę trochę pamiętam. Także się śmiejemy, że to ten, się, mamy wszyscy tutaj łosickie korzenie, bo ksiądz Krzysztof też liceum łosickie kończył, więc to tak się złożyło trochę spontanicznie.
A no właśnie jeszcze o tych Łosicach, to Łosice to moja pierwsza praca katechetyczna. Ale myślę o swoim powołaniu jako o tajemnicy, to przede wszystkim, i ciągle mnie zdumiewa to, że Bóg obdarzył mnie takim darem i patrzę na swoje powołanie nie tylko na ten sam moment decyzji, wstąpienia do zgromadzenia, ale patrzę na powołanie jako na taki ciąg wydarzeń w moim życiu, bo to powołanie, ono ciągle trwa. Miałam wielkie szczęście, że przeczuwając, spotkałam się z takim zrozumieniem ze strony mojej mamy. I nie miałam żadnych jakichś takich przeszkód w wstąpieniu do zgromadzenia, ale dostrzegam, że Pan Bóg stawiał mi też osoby, które pomagały mi odkrywać moje powołanie. To był ksiądz, który mnie uczył religii. To była później siostra, która prowadziła rekolekcje, kiedy przyjechałam i szukałam swojej drogi życia. To były osoby i z zgromadzenia, w którym jestem obecnie, jak również i inne osoby już realizujące swoje powołanie. One mnie zachwycały i pociągały swoją autentycznością, swoją taką miłością do Pana Jezusa. I tak to trwa dalej.
Już niewiele nam czasu zostało. Ja myślę, że jeszcze krótko...
Dlatego skróciłam.
No ja się domyślam, że siostra na pewno by mogła jeszcze mówić nam do rana o tym, jak Pan Jezus przychodził, pukał, dobijał się i ta więź trwa do dzisiaj i człowiek, to co się naprawdę zaczyna, nigdy się nie kończy i człowiek się nie przestaje zadziwiać.
Chociaż tym, że... muszę księdza Mateusza tak troszeczkę usprawiedliwić, żeby też nie podejść do tego rozkwestii powołania właśnie w taki sposób dosłowny, że ja czekam na ten moment, kiedy Pan Jezus przyjdzie i powie tak, zapukam, ty pójdź do seminarium, pójdź do... To jest właśnie ten wewnętrzny głos, który najbardziej dla mnie przypomina pragnienie bycia na tej drodze, nie? Także tutaj, żeby osoby, które nas słuchają, nie czekały tak na ten nadzwyczajny, chociaż są, zdarzają się takie nadzwyczajne znaki, które Bóg daje, też powołując, ale przeważnie są to bardzo delikatne wołania, bo Bóg szanuje naszą wolność i wiele osób jest powołanych i wiele osób Bóg wybiera, ale nigdy też nie narzuca. Dlatego też, jeżeli ktoś powie, że nie, to nie.
To Pan Bóg odchodzi w jakimś sensie.
I to, co powiedziałeś wcześniej w tym przykładzie, że ten mężczyzna nie miał odwagi pójść do seminarium, poszedł dopiero jego syn, nie? To jakoś by taka konsekwencja tego wołania delikatnego.
Tak, tak. Jeszcze tutaj chciałem na koniec, żebyśmy też powiedzieli taki propozycję też poddali też radiosłuchaczom, bo wiadomo, że no nie każdy będzie, czy nie pójdzie do zakonu, czy nie każdy pójdzie do seminarium, ale każdy może włączyć się w dzieło powołań. Każdy może pomóc, Kościołowi rodzić powołania w jakimś sensie tutaj, czy formować powołania, a pomóc Bogu, pomóc Jezusowi kochać ludzi. I tutaj też w seminarium podjęliście konkretne inicjatywy. Są te niedziele seminaryjne i są też te... Ale to może najlepiej sam powiedz, jak słuchacze mogą się zaangażować, jak mogą pomóc seminarium formować kleryków.
Tak jak już to zostało wspomniane, pierwszym takim momentem, najbardziej widocznym już od wielu, wielu lat, znanym w naszej diecezji, jest tak zwana niedziela seminaryjna, kiedy klerycy przyjeżdżają do konkretnej wspólnoty parafialnej po to, aby właśnie dzielić się świadectwem swojego powołania, świadectwem odczytywania Słowa Bożego. Diakoni głoszą homilię. Teraz przy różnych okazjach też promują ten seminarium różnymi nawet takimi konkretnymi, czy to będzie kalendarz, czy to będzie jakaś książka, po to, żeby pokazać, człowiek współczesny potrzebuje takiego może też i zewnętrznego znaku, stąd to się pojawia. I od pewnego czasu, także w czasie tych niedziel seminaryjnych, zapraszamy do włączenia się do jeszcze jednej formy. Jest to koło przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego imienia, można to już powiedzieć, błogosławionego Jana Pawła II diecezji siedleckiej. Także to odczytujemy też powstawanie tego koła, zawiązywania się tej szczególnej wspólnoty jako taki dar dziękczynienia Bogu za tą osobę błogosławionego Jana Pawła II, który jest patronem naszego seminarium. Czym jest to koło? No jest to wspólnota, która ufam, że się zawiąże w coraz to większej liczbie osób, które chcą się zaangażować w właśnie otaczanie troską powołań, powołań kapłańskich, myślę, że też i zakonnych. Będzie to polegało w ten sposób, polega to w ten sposób, że osoba, która się zadeklaruje włączyć do takiej wspólnoty, do tego koła przyjaciół, bierze na siebie miły obowiązek, słodkie jarzmo modlitwy w intencji właśnie naszego seminarium. Ta modlitwa jest określona, można ją czy to właśnie ściągnąć z naszej strony internetowej, czy właśnie wziąć w ramach tej cegiełki, książki, która przez kleryków jest rozprowadzana z okazji tych niedziel seminaryjnych, i tą modlitwą modlić się w intencji właśnie naszego seminarium. Dla takiego też pewnego porządku dobrze jest nam przesłać deklarację, która jest też między innymi w tej książce, jest też na naszej stronie internetowej naszego seminarium, była też drukowana, pewnie też to kiedyś wznowimy w naszym Echu Katolickim. Taka deklaracja, którą wypełniamy i przesyłamy na adres naszego seminarium. Dzięki temu powstaje pewna baza tych członków tego właśnie towarzystwa, koła przyjaciół. I z takimi osobami też zechcemy się spotykać. Pierwsze takie spotkanie, oczywiście nie może być nigdzie indziej jak w naszym seminarium, odbędzie się 5 czerwca, także już zapraszamy bardzo serdecznie. Będzie to taki dzień wspólnoty ze wspólną modlitwą, ze wspólną też taką formą katechezy na pewno.
Jeszcze program szczegółowy, tak, myślę, będzie, że tutaj podamy i na portalu, i w radiu.
Także to, do tego serdecznie zapraszamy. Oczywiście jest też możliwość do tego, aby ci, którzy włączą się w tą wspólnotę, będą wspierać naszych kleryków tak duchowo. Także zachęcamy osoby chore, cierpiące, żeby też ten dar swojego cierpienia włączały. Oczekujemy też na wsparcie materialne, bo wielu z naszych kleryków pochodzi naprawdę z ubogich rodzin i też to jest też potrzebne.
Jeszcze mamy tutaj tak 3 smsy. Ja spróbuję tak w 2 zdaniach jeszcze na nie odpowiedzieć. Pierwszy: ja w Boga nie wierzę, ale jemu już nigdy nie... Ja w Boga wierzę, ale jemu już nigdy nie zaufam. Zabrał mi zdrowe nogi, zamknął mnie w domu. Nie mam swojego życia, nie kocha mnie i nigdy nie kochał. No, nie jestem w stanie teraz podejmować tutaj dyskusji dzisiaj na ten temat. Myślę, że bo rozmawiamy trochę w innym... na innej płaszczyźnie się poruszamy. Ja tak tylko krótko powiem, że wiara zaczyna się tam, gdzie człowiek traci wiarę w siebie, to już mówiłem, i wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, i ja nie jestem w stanie komuś przekazać miłości. Gdyby Jezus stanął przede mną i tak jak przed niewiernym Tomaszem i powiedział: zobacz, to zobacz, jak ja cię kocham, dotknij mojego boku, to ja bym nie miał wiary, tylko bym miał wiedzę, bo bym dotknął go, zobaczył, i Jezus nie chce takiej wiary, nie chce ze mnie czynić niewolnika. I też ważne jest, żeby umieć odkryć Boga w cierpieniu. I Księga Hioba po całej tej walce kończy się takim pięknym stwierdzeniem, że Hiob mówi do Boga: Panie Boże, wcześniej znałem Cię ze słyszenia, a teraz poznałem Cię z bliska w moim cierpieniu. I czasem tak jest, że Pan Bóg dopuszcza cierpienie takie czy inne po to, żebyśmy mogli... To jest dar też od Boga, to też jest powołanie, i ktoś to tego nie rozumie i to będzie się męczył, będzie cierpiał sam. Natomiast cierpieć z Chrystusem, i tak powiem krótko, że krzyż bez Chrystusa jest nie do zniesienia. Natomiast krzyż przeżywany z Chrystusem jest błogosławiony. To tak na to pytanie szybko.
Ja może jeszcze tylko dopowiem, że może tej osobie trzeba pomóc, aby nauczyła się przyjmować cierpienie. Tak, to tak. Chyba będzie pierwszy taki etap.
I tutaj jeszcze kolejne pytanie. Kiedy i gdzie są rekolekcje u sióstr dla dziewcząt?
Właśnie miałam o tym powiedzieć. Niesamowite działanie Ducha Świętego. Najbliższe rekolekcje będą w Sokołowie Podlaskim. Termin od 10 do 12 czerwca. Dom zgromadzenia mieści się na ulicy Kościuszki 2. Zapraszam.
Ja zawalczę jeszcze o tą brzydszą część ludzkości i powiem, że dla chłopców też są takie rekolekcje 26-28 czerwca. Są to takie rekolekcje dla tych, którzy rzeczywiście chcą rozpoznać swoją drogę. Dlatego szczególnie zapraszamy maturzystów, absolwentów szkół średnich, wyższych, którzy chcieliby właśnie tutaj w rekolekcjach też słuchać Słowa Bożego.
Myślę, że zakończymy modlitwą. Ja tylko powiem, że rozmawialiśmy dzisiaj na temat powołania. Oczywiście dotknęliśmy tylko niektórych tematów, ale gdyby jeszcze ktoś chciał więcej, to też zachęcam do przeczytania orędzia Benedykta XVI. Można je w internecie znaleźć, czy na pewno też jest dostępne. Można je przeczytać. I zachęcam też do modlitwy o powołania. Audycję prowadził ksiądz Mateusz Czubak i moi goście, ksiądz Krzysztof Domański, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej oraz siostra Maria ze Zgromadzenia Sióstr Służek tutaj z Siedlec. Dziękuję Wam za przybycie, za wspólną audycję i poprosimy księdza Krzysztofa o modlitwę i błogosławieństwo.
Pomódlmy się tą modlitwą, którą właśnie modlą się wszyscy, którzy włączają się w tą troskę o seminarium. Boże w Trójcy Jedyny, seminarium siedleckie dla chwały Twojej powstało. Spraw, by ustawicznie chwale Twojej służyło, aby jej nigdy nie umniejszało. Spraw, aby z niego wychodzili zawsze, aż do ostatnich dni istnienia świata, święci, żarliwi, ofiarni, pełni Twej i ludzi miłości kapłani. Najświętsza Maryjo, niepokalanie poczęta Matko nasza, opiekuj się szkołą Syna Twego. Święty Pawle Apostole, przejmuj swym zapałem wszystkich przełożonych i uczących w seminarium i we wszelkich zgromadzeniach zakonnych. Święci apostołowie Szymonie i Judo, błagajcie Boga o łaski dla seminarium, którego jesteście patronami. Święty Stanisławie Kostko, módl się, aby alumni, nowicjusze, nowicjuszki byli żywym odbiciem Twoich cnót. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
Pan z Wami
i z Duchem Twoim.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.